Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a dzisiaj środa, pierwszy dzień czerwca, a skoro czerwiec to jest doskonały miesiąc do tego, żeby otworzyć na przykład na Wawelu wystawę nowego skarbca koronnego i rzeczywiście stanie się to w czerwcu za 29 dni chyba, dobrze liczę. Zgadza się ze mną kiwający głową Dariusz Nowacki, szef zespołu kuratorskiego.
Dzień dobry,
serdecznie.
Witam Państwa.
Dzień dobry, obliczenia właściwe. Wiem, że pan dyrektor Betlej co do dnia od wielu miesięcy oblicza i rozumiem, że jest konsensus tutaj.
Tak, i często nas nawiedza, więc boimy się, że te konie, które chcemy wprowadzić do jednej z gablot, że one już będą tak utuczone, że będą z tym problemy czysto techniczne, ale mówiąc na serio, nie jesteśmy w niedoczasie. Myślę, że otworzymy na pewno i na pewno z hukiem.
Dobrze. Bardzo mi się to podoba. Trochę mnie to wybiło, a rytm się nie powinien skończyć, ponieważ jest z nami również pani Marta Golik-Gryglas. Dzień dobry. Witam serdecznie. Również wawelska muzealniczka, opiekująca się jedną z sal, sala numer 12, dobra liczba. No a tam Kunstkamera. No i to jest naprawdę intrygujące miejsce, tajemnicze i od razu powiem, że od razu Państwu wszystkiego nie powiemy, tylko będziemy się tak skradać do owej Kunstkamery, bo chyba należałoby jednak wyjaśnić to i owo, a przede wszystkim chyba podkreślić to, że zanim powstały muzea takie jak znamy dzisiaj, takie skatalogowane, to zbierano i się chwalono tym. Taka mniej więcej byłaby idea Kunstkamery. Może to wyjaśnimy na początku.
Tak, dokładnie. Właściwie Kunstkamery są uważane za takie poprzedniczki obecnych muzeów i w praktyce tak często było, że właśnie zbiory kunstkamerowe czy różnych gabinetów przechodziły taką transformację w muzea państwowe, w takie organizmy podległe władzom i takie jak znamy dzisiaj. Natomiast początki były gdzieś tak w połowie XVI wieku. Uważa się, że kunstkamery, czyli takie pomieszczenia, czy zespół, pomieszczenie pojedyncze lub zespół pomieszczeń, w których gromadzono zbiory w taki sposób usystematyzowany, są kontynuacją średniowiecznych skarbców i kolekcji, które zamykano po prostu w jakichś pomieszczeniach okratowanych ze względów tezauryzacyjnych. One przede wszystkim taką funkcję pełniły.
Trzeba było zamknąć, żeby nikt nie zabrał.
Dokładnie, tak. Nawet tutaj często przywoływana jest w kontekście Kunstkamer taka grafika ze skarbcem Maksymiliana I, gdzie właśnie jego kosztowności, różne cenne przedmioty są eksponowane na stołach. I to nie jest do końca prawda. To jest pewna kreacja, ponieważ tak naprawdę cesarz trzymał swoje kosztowności zamknięte w różnych kufrach i nawet w różnych miejscach. Już na łożu śmierci jego synowie próbowali wydobyć te tajne miejsca, gdzie on te kosztowności trzymał. Natomiast właśnie około połowy XVI wieku następuje taka zmiana w myśleniu o tych przedmiotach. Zaczyna się gromadzić przedmioty nie tylko ze względu na ich wartość taką czysto materialną, ale także ze względu na ich walory artystyczne, na ich piękno, ale także to jest czas, kiedy tak troszkę przewartościowuje się wiedza o współczesnym świecie. To jest czas odkryć geograficznych i jakby następuje taka chęć poznania świata takim, jaki on się jakby objawia w tym momencie i stąd właśnie te wszystkie nie jakieś egzotyczne przedmioty, które się pojawiają w tych gabinetach.
Albo osobliwe po prostu.
Albo osobliwe, tak.
To właśnie albo makabryczne.
Często z naszego punktu widzenia makabryczne, aczkolwiek przynajmniej z tego, co wiemy z przekazów, one nie były tak odbierane. My na przykład jak teraz patrzymy na Kunstkamerę w Ambras, która należała do arcyksięcia Ferdynanda II, czy w Kunstkamerę na przykład w Piotra I i widzimy te wszystkie płody w słojach i różne anomalie, one były odbierane raczej jako taki przejaw możliwości natury. To jak ona jakby ujawnia się w takich właśnie anomaliach swoje możliwości. Więc tutaj troszkę to było inaczej.
Możliwości w anomaliach, to pięknie powiedziane. Wciąż jesteśmy w Kunstkamerze.
Tak, właśnie wracając do Kunstkamery, to jak, to jest pojęcie zaczerpnięte z języka niemieckiego. Natomiast polski odpowiednik to jest po prostu gabinet sztuki, także gabinet osobliwości, to jest Wunderkammer, znowu to drugie określenie z języka
niemieckiego. Bardziej fokus na te dziwactwa.
Tak.
Przy czym w staropolszczyźnie też używano, bo wiemy chociażby z inwentarzy Radziwiłłów w Nieświeżu, że używano tego określenia Kunstkamera, dlatego my go sobie postanowiliśmy także użyć w odniesieniu do tej kreacji wawelskiej, która jakoś, o czym za chwilę powiemy, ma się do tej rzeczywistości z wieku XVI i XVII, czyli z tego złotego okresu istnienia tego typu gabinetów czy kolekcji.
No tak, to może jest w innym miejscu scenariusza to pytanie, ale może skoro już znaleźliśmy się na Wawelu na chwilę jeszcze, teraz to zostańmy. Taka Kunstkamera była na Wawelu? Któryś z władców miał tę potrzebę, ambicje, żeby to zbierać i pokazywać? Bo jak przyznaje się, że nie jest to oczywisty fakt, tak jak pewne rzeczy są oczywiste.
Tak, to znaczy wiemy o pasji kolekcjonerskich naszych królów, także zwłaszcza ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, ale także królów z dynastii Wazów. No niestety nie jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, żeby posiadać opisy takiej Kunstkamery. Nie posiadamy inwentarzy, co jest szczęściem na przykład właśnie zachodnich Kunstkamer, gdzie są dokładnie spisy, prawda, jakie obiekty były, w jakich gablotach.
To i w jakim porządku.
W jakim porządku. Są fantastyczne źródła. My niestety tego nie mamy. Aczkolwiek Nie ma jakby podstaw do tego, żeby wątpić w to, że nasi królowie, zwłaszcza z dynastii Wazów, tutaj myślę przede wszystkim o Zygmuncie III i Władysławie IV, żeby takich Kunstkamer, takich gabinetów nie mieli. Wiemy, że jak chodzi o zamek wawelski, że Zygmunt III posiadał taki swój gabinet, taką alchemię w obecnym pawilonie gotyckim, czy wieży duńskiej, tak zwanej na pierwszym piętrze, tam gdzie teraz jest gabinet, czy apartament prezydenta Mościckiego. My jakby szanujemy to nawarstwienie, jakby, które historyczne, które w zamku się pojawiło i nie urządzamy tam takiego gabinetu.
Skoro mamy pełne wyposażenie praktycznie sypialni i łazienki Mościckiego, to uważamy, że to jest część historii Wawelu i co prawda pamiętamy, że Mościcki się tam przespał 2 razy, a Hans Frank mniej więcej 4 lata, ale no nie przeszkadza nam z naszej perspektywy jakoś to szczególnie i tą aranżację z lat 30. tam zachowujemy, a nie kreujemy tam czegoś, do czego nie mamy podstaw źródłowych, bo jak to często bywa w naszym pięknym kraju, wszyscy wiedzieli to, po co zapisywać.
No tak.
Aczkolwiek jeszcze wracając do tych królewskich Kunstkamer, mamy właściwie jedno źródło ikonograficzne dotyczące Kunstkamery, właściwie królewicza Władysława Zygmunta Wazy, późniejszego króla Władysława IV. I jest to obraz, który jest przechowywany w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie i przedstawia jakby jego warszawską Kunstkamerę. Tam są przede wszystkim obrazy, malarstwo, które nabył podczas swojej podróży po Europie, ale też jest parę przedmiotów rzemiosła, między innymi takie zawieszenie medalowe z jego popiersiem.
Jest też szkicownik zresztą, jest rzeźba, powtórzenie rzeźby Giambologni, więc...
Tak, pióro takiej jubilerskiej oprawie, więc też takie przedmioty typowo kolekcjonerskie.
I zaaranżowane w sposób taki, który wrócił do łask pod koniec wieku XX. Badania nad tymi historycznymi Kunstkamerami stały się, można powiedzieć, wręcz modne.
Tak.
To znaczy te historyczne Kunstkamery, takie jak monachijska, czy książąt Baden, czy drezdeńska, one zyskały naukowe opracowania, krytyczne opracowania i zrobiło się to modne, na co zareagował także rynek dzieł sztuki, dlatego że zaczęły się mnożyć rozmaite artefakty, które częściowo wygrzebywano z takich zakamarków starych rezydencji, które czy to w Skandynawii, czy w Hiszpanii, czy na Wyspach Brytyjskich często przetrwały przez stulecia w stanie nienaruszonym, czy też właśnie w stanie tych nawarstwień wielowiekowych. I tam się rozmaite dziwadła, dziwaczności i osobliwości znajdowały, czy to ręką ludzką uczynione, czy to ręką natury. Ale no, trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach mamy wysyp rozmaitych preparatów konserwatorskich i dzieł, które za kunstkamerowe chcą uchodzić.
Tak, czyli ważne zagadnienie w dziejach muzealnictwa światowego, można powiedzieć, a do tych może osobliwości jednak wrócimy w Radiu Kraków Kultura. Przede wszystkim wrócimy do tego na początku, już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj w Radiu Kraków Kultura bardzo o kolekcjonowaniu, a przygotowujemy się do otwarcia wystawy nowego skarbca koronnego 30 czerwca w Zamku Królewskim na Wawelu. Pani Marta Golik-Gryglas, Dariusz Nowacki.
Witamy powtórnie.
Witamy serdecznie. I teraz, tak, byliśmy chwilę temu w Kunstkamerze. Wszystko wskazuje na to, że takowa na Wawelu gdzieś się znajdowała, aczkolwiek nie mamy do tego źródeł, ale powiem tak, no raczej nie mogło być inaczej. Szanujący się władca po prostu chyba taką kunstkamerę powinien mieć wtedy.
Tak, i to właśnie tam, gdzie typujemy, iż była, bo wiemy, że taki gabinet, w którym król oddawał się czynnościom właściwym monarsze ówczesnemu, to znaczy nie próżnował, w związku z tym nie tylko oddawał się lekturze, ale i jakimś pracom pożytecznym, czyli na przykład, jak mówi legenda, asystował, czy też sam wykonywał różne roboty złotnicze, a później rozsyłał je co bardziej zasłużonym albo takim, których chciał wyróżnić, równym sobie, czyli innym monarchom, albo do świątyń, które jakoś szczególnie były bliskie jego sercu, bo tutaj trzeba przywołać właśnie szczerozłoty kielich z Katedry Krakowskiej, który do 1939 roku istniał w katedrze, a był taką pamiątką rzekomo własnoręcznej roboty króla Zygmunta. Więc myślę, że była ta kunstkamera właśnie na pierwszym piętrze w Zamku Krakowskim, a my ją wykreujemy w ostatniej sali skarbca w wieży Zygmunta III, która w rzeczywistości powstała w 1620 roku, czyli jeszcze za życia monarchy, ale już po jego wyjeździe w roku 1609, jak się okazało, wyjeździe, który skutkował już powrotem dopiero przy okazji pogrzebu. I tam nie naśladujemy konkretnej kunstkamery.
Powiedział chociaż pan kreacja, i to tak, słowo jest istotne.
Tak,
tutaj.
I ono myślę, że jest kluczem także dla rozumienia współczesnego kunstkamer. Dlatego, że my z jednej strony mamy informacje o bardzo wielu takich historycznych przedsięwzięciach od Skandynawii, krajów Rzeszy, północnych Włoch, ale także Rosji, bo była tutaj już mowa o słynnej kunstkamerze Piotra Wielkiego, ale współcześnie także powstają kunstkamery, ba, nawet jeden z najbardziej szacownych antykwariatów monachijskich, kunstkamer Georg Laue, który oferuje tego typu zabytki najwyższej jakości, i chociażby Muzeum Bursztynu w Gdańsku zaopatrywało się w takie ostatnimi laty w takie kosztowności, to ci wszyscy współcześni admiratorzy tej rzeczywistości z wieku XVI i XVII, oni z jednej strony studiują to, co było, ale starają się już zrobić to na sposób współczesny i my zrobimy tak samo. No, ale wypadałoby chyba jeszcze parę słów powiedzieć o tym, jak były zorganizowane czy uporządkowane te małe wszechświaty, bo Kunstkamera była obrazem świata, tak jak rozumieli go ci humaniści, no, żądni wrażeń, zachwyceni zarówno dziełami rąk ludzkich, jak i dziełami natury czy stwórcy.
Tak, i tu jest na przykład miejsce, żebym spytała wcale nie błyskotliwie, bo już jesteśmy przygotowani na to pytanie, ale myślę, że ono dobrze otworzy tę część rozmowy, czy skoro mówimy przecież o naturze, nie tylko o dziełach wykonanych ręką człowieka, króla na przykład, to czy będzie na Wawelu krokodyl? Bo mógłby być. O.
Gdyby Marta zażądała, prawdopodobnie byłby, ale...
Pani Kustosz, czy pani zażądała krokodyla?
No niestety ty. Znaczy, chyba możemy to po pierwsze zdradzić, a po drugie troszeczkę rozczarować, bo niestety krokodyla nie będzie. Aczkolwiek myśleliśmy o ewentualnie jakimś dmuchanym helem dmuchany, na otwarte.
Tak, no myślę, że się wzniósł pod sufit. Chwilę jednak zatrzymajmy, że martwe zwierzęta i w ogóle martwe istnienia to chyba już nie jest takie bardzo współczesne.
Znaczy, to znaczy, może
poznać... Tak samo z mumiami. Przepraszam, że tak się wtrącam, ale przy okazji przygotowania Muzeum Czartoryskich, jednak te pytania o mumie były. To było jedno z, mówię o tej oczywiście Galerii Starożytnej, to było jedno z głównych takich dziennikarskich pytań, czy będzie mumia, więc ja tu się wpisuję, pytam, czy będzie krokodyl. Raczej nie.
Nie będzie i mumii też nie będzie, bo właśnie jak pani o tym wspomniała, to przypomniała mi się taka Kunstkamera, właściwie gabinet właśnie, bardziej Wunderkamera, czyli taki gabinet osobliwości, który należał do takiego polskiego arystokraty, Hieronima Floriana Radziwiłła, i on posiadał taką Wunderkamerę w Białej i dosyć dobrze znamy ją dzięki zachowanym opisom, które sam sporządził, i właśnie pierwszą pozycją, którą się chwalił w tej swojej Wunderkamerze, była mumia egipska. Natomiast jeszcze wracając do krokodyla, niestety go nie będzie. No, ta nasza Kunstkamera...
Słowo niestety dałoby mi do myślenia, to patrzę na Dariusza Nowackiego. No, to nie jest takie zdecydowane nie.
No, mamy bardzo kreatywny dział interpretacji sztuki i dział oświatowy. Więc nie możemy tutaj obiecać, że nie będzie, ale w każdym razie nie jako element ekspozycyjny.
Tak, ponieważ ta ekspozycja będzie tworzona z obiektów, które są w zbiorach muzealnych, a profil jakby naszego muzeum jakby na samym początku wyklucza tego typu obiekty. Natomiast rzeczywiście w takich gabinetach były i krokodyle, i wszelkie inne zwierzęta, czy właśnie naturalia. Bo tutaj właśnie a propos tego sposobu budowania, tak, organizacji Kunstkamer, dzięki inwentarzom, zwłaszcza tutaj z habsburskich Kunstkamer, wiemy bardzo dobrze, jak one były zorganizowane. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest Kunstkamera arcyksięcia Ferdynanda II właśnie w Ambras, która zresztą jest zachowana in situ. To jest w tej chwili, jeżeli się dobrze orientuję, oddział Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu i właśnie to muzeum zarządza tymi zbiorami. I można tam odwiedzić ten zamek. I tam właśnie książę przechowywał swoje zbiory w takich gablotach, które miały różnokolorowe tła i one jakby wyznaczały, jakiego typu obiekty tam są. Czyli już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale to na przykład jest gablota z niebieskim tłem, gdzie są na przykład same przedmioty wykonane z muszli. W drugiej jest tło czerwone i tam są na przykład same przedmioty wykonane z orzechów kokosowych. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie w takich gabinetach obowiązywał podział na takich kilka kategorii. Te najbardziej takie powtarzające się to są naturalia, czyli generalnie wszelkie wytwory natury, a zwłaszcza te, które są egzotyczne, nieznane, nie, jakieś takie wyjątkowe. Artificalia, czyli przedmioty wykonane przez człowieka. Często te dwie grupy się przenikają. Tak.
I będą się przenikać,
tak, to może o tym jeszcze powiemy. Tak. Kolejne kategorie to są na przykład egzotika, czyli jakieś przedmioty pochodzące z odległych krain, zwłaszcza z Nowego Świata. Memorabilia to są znowu przedmioty, jakieś takie pamiątki historyczne, czy związane z rodem, na przykład w tym przypadku Habsburgów. I jeszcze mirabilia, czyli właśnie te wszelkie osobliwości, przedmioty jakieś takie jednostkowe, wyjątkowe, jakieś dziwne mechanizmy, no najróżniejsze rzeczy. I scientifica, czyli instrumenty naukowe.
Czyli z jednej strony potrzeba gromadzenia, pokazywania innym, ale również poznawania świata, czyli właściwie to, od czego trochę rozpoczęliśmy.
Porządkowania nawet świata, bo no, Linneusz się nie wziął z powietrza, on się wziął właśnie z tego doświadczenia. I my mamy ślad tego jeszcze w Krakowie, dlatego że kawałek takiej kunstkamery Michała Sołtyka, akurat nie obejmujący dzieł sztuki stricte, a raczej dzieła natury i osobliwości, trochę minerałów, zachował się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc my możemy śledzić te staropolskie fascynacje taką właśnie naturą odkrywaną na sposób humanistyczny, zarówno w przypadku tych wielkich rodów, takich jak Radziwiłłowie w Nieświeżu, i my mamy z Kunstkamery Radziwiłłowskiej w Nieświeżu kilka przedmiotów, którymi się chlubimy, także dla ich jakości artystycznej, wysokiej, ale nawet wiemy, że w Mieszczanie, czy w Gdańsku, czy w Toruniu miewali takie gabinety czy pokoje, gdzie gromadzili nie tylko pamiątki rodzinne, ale przede wszystkim te przedmioty, które nie tylko im dawały satysfakcję estetyczną, ale pozwalały zadumać się nad skomplikowaniem świata. I niezależnie od tego, czy to skomplikowanie wywodzili od siły najwyższej, która to stworzyła, całe to bogactwo i różnorodność, nawet w ułomnościach rozmaitych, czy też chcieli to już na sposób oświeceniowy tłumaczyć i porządkować, to jest fascynująca dziedzina i dlatego też bardzo trudno nam będzie dogodzić wszystkim, bo no jedni właśnie chcieliby krokodyla, Marta na szczęście nie, inni z kolei chcieliby te przedmioty pokazane jak najbardziej stereometrycznie, w sposób może udziwniony, może taki sensualny bardzo.
No często myśląc o Kunstkamerze widzimy jakieś takie dosyć ciasne wnętrze, gdzie jesteśmy niejako stłoczeni, gdzie te przedmioty są stłoczone, napierają na nas. Tak. To jest takie muzeum jednak nie nowoczesne, chociaż no już z nowożytnością
właśnie,
powiązane.
Właśnie troszkę neurotycznie postanowiliśmy się przywiązać do tej idei, że ponieważ historycznie to jest właśnie ciasnota. To jest troszkę właśnie do indywidualnego doświadczenia. Kunstkamera nie służyła jak sala wykładowa do tego, żeby tłumaczyć
świat. Żeby wszystko było jasne, prawda?
Tylko raczej służyła do tego indywidualnego zgłębiania tajników świata i no, indywidualnego zachwytu nad dziełem rąk ludzkich, więc nawet jeśli te ręce ludzkie naśladowały naturę, bo modelowały jakieś stworzenia ze świata roślin czy zwierząt, to się wszystko przeplatało.
Tak, my też przeplatamy, ale teraz już coraz bliżej sali numer 12 i tego, co zobaczą Państwo już od 30 czerwca na Wawelu. Opowiemy Państwu, już wiadomo, że krokodyl nie, no ale jest jeszcze kilka pytań, które musimy wyjaśnić.
Tu Radio Kraków Kultura.
Kunstkamera na Wawelu w Nowym Skarbcu Koronnym. Otwarcie 30 czerwca. Jeśli muzyka byłaby, a domyślam się, że chyba jej tam nie będzie akurat, to mogłaby być właśnie taka, jak chwilę temu na antenie Radia Kraków Kultura. No to może wejdźmy do środka i tak, jeszcze raz to powiem. U sufitu nie będzie krokodyla, ale rozumiem, że na przykład kolory ścian czy gablot już mogłyby się jakoś zmieniać. Wyobraźmy sobie to dosyć ciasne miejsce wieży Zygmuntowskiej.
Więc tak, na pewno będzie ciasno. Kolory będą dosyć ograniczone, ponieważ będzie czarno-biało, aczkolwiek to też kolory.
Oczywiście.
I to wynika z tego, że punktem wyjścia do aranżacji Kunstkamery, tej wawelskiej, bo tutaj jakby powtórzę to, co już Dariusz powiedział, że nie odtwarzamy tutaj żadnego historycznego wnętrza. Jest to po prostu kreacja projektantów, która została wyłoniona w konkursie.
Ale troszkę też podpowiedziana, dlatego że właśnie ona posiada pewien zwornik, pewien punkt wyjścia, tak. Bardzo istotny i to jest zabytek właśnie Kunstkamery, właśnie z Kunstkamery Zygmunta III, myślę, że potrafimy to udowodnić.
Tak, więc jest to szachownica, która należała do Zygmunta III Wazy. Która
Stąd
znajduje
czarny
się...
i biały kolor,
tak,
jak rozumiem.
Dokładnie tak, aczkolwiek akurat ta szachownica nie jest do końca czarno-biała. Oczywiście pola są jasne i ciemne, ale tutaj jakby bogactwo materiałów użytych do tej szachownicy jakby poszerza nam tą gamę, ponieważ pola są wykonane z hebanu, z kości słoniowej i wszystko jest w oprawie bursztynowej. Niestety ona nie jest zachowana w takim stanie, jakbyśmy sobie życzyli, ponieważ przede wszystkim nie mamy figur szachowych. Ona też pierwotnie stała na nóżkach, które też się nie zachowały. Natomiast ten niby prosty przedmiot ma naprawdę bardzo bogatą dekorację, którą zapewne zamówił fundator tej szachownicy, ponieważ wiemy z niej samej, że ona była darem dla króla od podskarbiego litewskiego Hieronima Wołowicza w 1608 roku. I prawdopodobnie jakby trafiała w gusta króla i w to, co lubił, prawda? Takie właśnie wykwintne i wyszukane prezenty. I jakby tutaj w ramie tego pola do gry w szachy mamy dekorację, na którą składają się inskrypcje odnoszące się do fundatora, odnoszące się do króla. Mamy tam też herby królewskie i herby Wołowicza. Ale oprócz tego są tam inskrypcje i też takie malutkie figurki wykonane z sepiolitu, które przedstawiają sceny czy jakieś nimfy z poematów starożytnych i nowożytnych, które odnoszą się właśnie do gry w szachy.
A sepiolit to jest jakiś kamień?
To jest minerał, tak inaczej zwany pianką morską. Taki właśnie w kolorze takim kremowym, jasnym. I one są wstawione pod, te figurki są wstawione pod przejrzyste płytki z bursztynu, więc jest to naprawdę takie bardzo kunsztowne dzieło. Też te wszystkie inskrypcje są wykonane w technice eglomizę. To jest taka technika jakby rycia na folii złotej pokrytej farbą i to jest też przykryte jeszcze płytką bursztynową. Więc naprawdę ten efekt jest taki bardzo wyszukany i taki kunsztowny.
Iście gdański, bo tak. Dzieło nie jest podpisane, ale, ale tutaj nauka jest dość zgodna, że to jest dzieło gdańskiego bursztynnika i z tego najlepszego okresu, z którego właśnie zachowały się głównie przedmioty drobne, A z efektowniejszych to właśnie nasza szachownica. Troszkę lepiej jest z ówczesnymi wyrobami królewieckimi, które dorównywały, czasami nawet przewyższały ozdobnością kreacje gdańskich bursztynników, ale one wszystkie się rozproszyły po świecie i częściowo na przykład właśnie w Kunstkamerze Królów Danii albo nawet w zbiorach medycejskich we Florencji dotrwały do dnia dzisiejszego. I mimo, że nie mamy tych figur szachowych, że nawet ta dekoracja z pianki morskiej jest poważnie uszkodzona, to jednak jesteśmy bardzo blisko samego króla w przypadku tego dzieła, bo wiemy skąd inąd, że króla i Hieronima Wołowicza łączyła pasja do szachów i cały ten przekaz treściowy też świadczy o tym, że to jest wykwit kultury dworskiej najwyższej próby.
Ciekawe, czy mieli okazję grać. No pewnie źródeł do tego nie ma, ale wyobraź...
Pośrednie są. Że się spotykali na osobności, to znaczy nie przy okazji jakichś uroczystości dworskich, tylko że byli zaprzyjaźnieni, mówiąc dzisiejszymi kategoriami i w związku z tym to jest taki przedmiot, którego monarcha dotykał i on dla nas jest zwornikiem tego wnętrza. Znajduje się dokładnie w centrum, znajdzie się ściślej rzecz biorąc, bo się buduje na razie ta ekspozycja, ale znajdzie się dokładnie w centrum kompozycji, która będzie nam się ujawniała w rozmaitych sekwencjach i ukazywała, a to naturalia, a to artificalia, a to instrumenty właśnie.
A wiemy, ile tych przedmiotów w Kunstkamerze będzie, bo tak intuicyjnie chciałoby się, żeby było ich dużo, albo powinno być ich dużo, czy taka bardziej muzealna ekspozycja i kontemplujemy osoby.
Nie, więc zdecydowanie będzie tam ciasno i kilkadziesiąt w sumie przedmiotów. No, chociażby pokażemy wszystkie nasze zegary kaflowe. 11,
Kaflaki, taka nazwa, tak.
11 zegarów, czyli taką kwintesencję zegara stołowego z czasów nowożytnych. I my się chlubimy kolekcją tyleż różnorodną, co piękną po prostu. Nie mówiąc już o tym, że niektóre z tych zegarów mają jeszcze sprawne mechanizmy. Wczoraj mieliśmy okazję słuchać dźwięków niektórych spośród tych mechanizmów i nagrywać po prostu te dźwięki, więc zobaczymy
dźwięki będą, tak?
Nie w samej ekspozycji, bo szykujemy pewną niespodziankę związaną z otwarciem i tam się te dźwięki, które wydają rozmaite, szacowne dzieła sztuki, pojawią.
Dźwięki wydające przez szacowne dzieła sztuki to jest temat, tak mi się coś wydaje, naszej następnej, jednej z naszych wielu audycji wawelskich, tak zdecydowanie radiowo to powinno zabrzmieć. No dobrze, czyli przedmioty piękne, wyszukane, wybitne dzieła sztuki, ale czy będzie coś naprawdę dziwacznego, coś może niewłaściwego, niepoprawnego politycznie? No bo inaczej zbierano przecież te rzeczy w XVI-XVII wieku, inaczej my je widzimy dziś. No ten przykład martwych płodów czy zwierząt, no dzisiaj Nie ma mowy, żeby aż tak nie,
chociaż nawet we współczesnych aranżacjach muzealnych tego typu przedmioty się zdarzają i myślę, że warto będzie wrócić do tego tematu, dlatego że nasze starożytnictwo krajowe rozumiane jako kult relikwii narodowych tych wyjmowanych na przykład z grobów królewskich, mhm. to myślę, że to też jest temat na osobną rozmowę, ale my pokażemy w Kunstkamerze dwa dzieła sztuki ważne. Otóż pokażemy wizerunek Zygmunta III, który leży na łożu paradnym w jednej sali Zamku Warszawskiego. Został on namalowany w czasie wystawienia ciała, czyli tego momentu, kiedy król po raz ostatni wystąpił w majestacie.
A to jest taka ikonograficzna rzadkość? Obraz jest bardzo ciekawy,
bo oglądałam. To jest wielka rzadkość, zważywszy nawet na precyzję malarza. My znamy zresztą dwie nowożytne kopie tego obrazu, który jest własnością Ossolineum i od wielu lat mamy go w depozycie. Pokazywaliśmy go kiedyś w kaplicy naszej na drugim piętrze zamkowej, ale pokazywaliśmy chyba nie jest najwłaściwszym określeniem, dlatego że był tam słabo czytelny. A to jest obraz, który warto oglądać z bardzo bliska, żeby chociażby zobaczyć szczegóły stroju, szczegóły insygniów. Natomiast obok niego będzie wisiał w szylkretowej ramce olejny wizerunek Fryderyka Henryka Orańskiego, jednego z twórców niepodległości Holandii, czyli Zjednoczonych Prowincji, który spoczywa na łożu śmierci i został namalowany przez akurat znanego już z imienia i nazwiska holenderskiego twórcę. I my się chlubimy tym, że nasza wersja, w odróżnieniu od tej, która jest w stałej ekspozycji w Rijksmuseum w Amsterdamie, ma właśnie tę ramkę taką ozdobną, co świadczy o tym, że była elementem takiej kunstkamerowej aranżacji.
No tak, wizerunek, ale rozumiem, że to oficjalne były.
Oficjalne oczywiście i wystarczy przejechać pojechać do Łańcuta, aby zobaczyć w tamtejszej kaplicy zamkowej, że mamy tam i obraz Aksentowicza ukazujący jednego z Potockich na łożu śmierci i fotografię z tego samego momentu, no, przejścia z jednego życia do wieczności, już w kolorze dwudziestowieczne Alfreda Potockiego. Także ta tradycja rodem z późnego średniowiecza jeszcze, ona przetrwała i w którymś momencie no właśnie tego typu obrazy były ozdobą Kunstkamer, a później przeważnie trafiały już jako pamiątki rodzinne do kaplic.
Tak, no w końcu dosyć intymny jednak wizerunek, a fotografia, skoro tutaj medium to się pojawiło, rzecz jasna, szczególnie w XIX wieku, upodobała sobie te wizerunki właśnie martwych osób, tak dokumentując ten ostatni moment spotkania z naszą cielesną powłoką. To może kiedyś wrócimy też do tematu muzealności tych cielesnych powłok, ale to dygresja. No to trzy właściwie zaledwie obiekty się pojawiły. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, może powiemy o czymś takim, co dla kamery, Kunstkamery również jest bardzo typowe, czyli to połączenie tego, co naturalne i wykonane ludzką ręką. Pierwsze moje skojarzenie to jakiś pucharek, na przykład, z którego lepiej nie pić.
Dokładnie.
Może
tak.
Być taki pucharek na zakończenie?
Może być taki pucharek, nawet nie jeden się znajdzie w Kunstkamerze. To przede wszystkim są naczynia wykonane ze skorup orzecha kokosowego, które właśnie oprawiano w srebro, czyli srebro złocone.
Najlepsza kolekcja w Polsce.
Tak.
Największa i najbardziej różnorodna i do tego właśnie zawierająca cymelia o znanej metryce.
Tak, ponieważ jakby najwcześniejszym, najcenniejszym obiektem z tej kolekcji powiedzmy kokosowych naczyń, przynajmniej w kolekcji wawelskiej, jest kubek w kształcie sowy, który jest takim bardzo rozpoznawalnym zabytkiem, chyba tak mi się wydaje, jak chodzi o kolekcję wawelską. I on rzeczywiście ma metrykę nieświecką. Wiemy, że pochodzi ze skarbca rodowego Radziwiłłów w Nieświeżu. Jest to naczynie w kształcie ptaszka. Korpus tworzy właśnie skorupa orzecha kokosowego, która jest dodatkowo płaskorzeźbiona. Tam piórka właśnie ptaka są w tej skorupie wyrzeźbione. Do tego są zmocowane ze srebra złoconego skrzydła, które są ruchome, co miało znaczenie właśnie przy różnych takich zabawach, które towarzyszyły biesiadom, kiedy właśnie jeden z biesiadników podnosił taki kubek, te skrzydełka się rozkładały, często go uderzając w twarz i to...
Ha, 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 rozumiem. Tak. No, jesteśmy na uczcie, różne zabawne rzeczy różne, się tak. dzieją. Tak. Ale czyli jednak używano pito, tak? Bo ja jakoś tak, myślałam to, o tych kompozycjach z muszlami.
Tak, to znaczy wiemy, że używano tych naczyń kokosowych. To się przede wszystkim brało z tego, że wierzono właściwie do XVIII wieku w taką magiczną moc kokosów, właściwie, że one neutralizowały truciznę. Oczywiście to nie były naczynia, z których pito tak powszechnie, to były naczynia do wznoszenia toastów, które zazwyczaj sobie przekazywano z rąk do rąk. I one często miały lakierowane wnętrze, bo są jakby w niektórych, akurat nie w naszych, ale są przekazy, że w niektórych zabytkach są takie resztki właśnie tego wypełnienia, a czasami mają srebrne kubki wkładane jakby do wnętrza, które jakby tak też chroniły ten kokos, żeby on się tam coś z nim nie działo niedobrego. Też mamy bardzo ciekawe przekazy odnośnie innego naczynia, które też znajdzie się w skarbcu i też jest w kształcie ptaka i też jest z kokosa, aczkolwiek ono jest przekształcane w XVIII wieku. Cenne jest dlatego, że ma metrykę też polską, akurat jest związane tutaj z rodzinami z okolic Nowego Sącza i niedawno udało się znaleźć przekazy już co prawda z końca XVIII i z początku XIX wieku, gdzie to naczynie takie rodowe było ciągle używane i na przykład przy okazji wesel jest mowa o starożytnym orzełku, tak jest nazywany ten pucharek, że wznoszono właśnie toasty i tam nawet zachwalano jakby pojemność tego kubka, który niejednego z nóg ścinał. Więc to też jest taki dowód, że ta tradycja
Gota Pauli
była...
między innymi opisywał takie uroczystości, w których ta najcenniejsza pamiątka i najbardziej szacowna pamiątka rodowa była wykorzystywana, a my mamy z nią problem, dlatego że to jest figurka ptaka, ale stylizacja tego ptaka już dawno nie tylko najważniejszemu badaczowi takich naczyń, Rolfowi Fritzowi, sprawiała trudność. On zresztą jest autorem najbardziej krytycznej oceny tych XVIII-wiecznych przekształceń tej XVII-wiecznej figurki. Jeśli możesz powiedzieć, bo to bardzo ładne.
Tak, to już będzie ostatni wątek naszej rozmowy.
Ten ptaszek, sroka, tudzież orzeł, raczej chyba jednak orzeł, tak jest przez rodzinę określany, ma dodaną w XVIII wieku koronę na głowie i właśnie doktor Fritz, gdy zobaczył zdjęcia przesłane właśnie tutaj od kustoszy wawelskich zdjęć, stwierdził, że to zdecydowanie trzeba zdjąć, ponieważ przypomina jak jakąś starą ciotkę w za dużym kapeluszu. Ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, ale to zapraszamy do Kunstkamery, żeby
zobaczyć. Stara ciotka również w Kunstkamerze i akurat myślę, że w odniesieniu do innych sal nie będziemy takich... No, skracających dystans określeń dodawać, ale w tej w dwunastce myślę coś takiego
jak
może się pojawić.
Jest to zasadne.
Tak, bardzo dziękuję.
Dziękujemy pięknie.
Nie tylko do Kunstkamery zapraszamy Państwa. Przypominam 30 czerwca otwarcie nowego skarbca koronnego na Wawelu. Dariusz Nowacki, Marta Golik-Gryglas, współautorzy tej ekspozycji, a ciąg
Wrócimy.
Dalszy.
Wrócimy.
Właśnie, ciąg dalszy naszych rozmów, mam nadzieję, już za tydzień.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.